Umiłowani, rozpoczęliśmy 2 tygodnie temu studium Księgi Estery i chciałbym kontynuować to studium. Zastanawialiśmy się nad kilkoma cechami tej księgi. Jedną z nich, oprócz Księgi Pieśni nad Pieśniami, Księga Estery nigdy nie wspomina imienia Bożego, nawet nie mówi o Bogu. Jest to jedna z charakterystycznych cech Księgi Estery. Chciałbym, żebyśmy przeczytali ze strony 540 w naszych warszawskich Bibliach drugi rozdział. Posłuchajmy, co tekst biblijny mówi w tej historii. Po tych wydarzeniach, gdy ustał gniew króla Achaszwerosza albo Asferusa, wspomniał on Waszty i to, co ona uczyniła, i to, co o niej postanowiono. Lecz dworzanie króla, którzy mu usługiwali, rzekli: trzeba poszukać dla króla panien dziewic urodziwych. Niech więc król wyznaczy we wszystkich prowincjach swego królestwa urzędników i niech ci zgromadzą wszystkie panny dziewice urodziwe na zamku w Suzie, w domu kobiet pod opieką Hegaja, eunucha królewskiego, pilnującego kobiet, i niech mu dostarczą olejków kosmetycznych. A ta panna, która najbardziej spodoba się królowi, niech zostanie królową zamiast Waszty. Rzecz ta spodobała się królowi, tak więc postąpił. A był na zamku w Suzie pewien Żyd imieniem Mordochaj, syn Jaira, syna Szemiego, syna Kisza z plemienia Beniamina. Został on uprowadzony do niewoli z Jeruzalemu wraz z jeńcami uprowadzonymi razem z królem judzkim Jehojaniaszem, którego uprowadził do niewoli Nabukadnezar, czy Nabuchodonozor, król babiloński. Był on opiekunem Hadassy, to jest Estery, córki swego stryja, gdyż nie miała ona ani ojca, ani matki. Była to panna urodziwa i piękna. Po śmierci jej ojca i matki przyjął ją Mordochaj za córkę. Gdy wtedy usłyszano o nakazie i zarządzeniu króla i gdy zgromadzono wiele panien na zamku w Suzie pod opieką Hegaja, została też zabrana Estera do Pałacu Królewskiego pod opiekę Hegaja, pilnującego kobiet. I spodobała mu się ta panna i zyskał u niej względy, to też od razu kazał jej dostarczyć należne jej stroje i kosmetyki i przydziały i dał jej 7 dziewcząt z Pałacu Królewskiego i wyznaczył dla niej i dla jej dziewcząt najlepsze pomieszczenia w domu kobiet. Estera nie ujawniła wszakże swojej narodowości i swego pochodzenia, gdyż Mordochaj zakazał jej to uczynić. A Mordochaj przechadzał się codziennie przed dziedzińcem domu kobiet, aby dowiadywać się o zdrowiu Estery i o tym, co się z nią dzieje. Gdy zaś przyszła na każdą z tych panien kolej, aby pójść do króla Achaszwerosza, po upływie 12-miesięcznego okresu pielęgnowania ich urody kobiecej, mianowicie po 6 miesiącach olejkiem mirowym, a po 6 miesiącach balsamem i innymi kosmetykami kobiecymi, wtedy dopiero panna szła do króla, a dawano jej wszystko, co idąc do króla chciała wziąć z sobą z domu kobiet do Pałacu Królewskiego. Wieczorem szła, a rano wracała do innego domu kobiet pod opiekę Sheash-Gaza, perskie imiona, eunucha królewskiego pilniącego nałożnic. Nie szła już do króla, chyba że król ją sobie upodobał i imiennie ją wzywano. Gdy więc na Esterę, córkę Abihaila, stryja Mordochaja, który przyjął za córkę, przyszła kolej, aby pójść do króla, nie żądała niczego poza tym, co jej doradził Hegaj, eunuch królewski pilniący kobiet. Estera zyskała względy u wszystkich, którzy na nią spojrzeli. Estera zaś została zabrana do króla Achaszwerosza, do Pałacu Królewskiego w 10. miesiącu, to jest w miesiącu Tebet, w 7. roku jego panowania. Król pokochał Esterę bardziej niż wszystkie kobiety i ona znalazła łaskę i zyskała u niego względy ponad wszystkie dziewice. Toteż włożył diadem królewski na jej głowę i uczynił ją królową zamiast Waszty. Potem król wydał wielką ucztę dla wszystkich swoich książąt i dworzon, ucztę Estery. Prowincjom zaś przyznał ulgi podatkowe i porozdzielał królewskie dary. A gdy pozostałe dziewice sprowadzono do drugiego domu kobiet, Mordochaj był w orszaku królewskim. Lecz Estera nic jeszcze nie powiedziała o swoim pochodzeniu, o swojej narodowości, jak jej nakazał Mordochaj. polecenie Mordochaja wykonała Estera tak jak wtedy, gdy była jeszcze pod jego opieką. Otóż w tym czasie, gdy Mordochaj był w orszaku królewskim, dwaj eunuchowie, królewscy spośród stróżów progów, Biktan i Teresz, wpadli w gniew i szukali sposobności, aby dokonać zamachu na króla Achaszwerosza. Wiadomość o tej sprawie dotarła do Mordochaja i on podał ją królowej Esterze. Królowa zaś w imieniu Mordochaja powiedziała tym królowi. Sprawę zbadano i stwierdzono jej prawdziwość, wobec czego obu ich powieszono na szubienicy, po czym zapisano to w obecności króla w Księdze Dziejów. To prawie jak scenariusz do filmu albo do mydlanej opery, prawda? Jesteśmy zupełnie w innym świecie. Persja. Persja VI wieku przed Chrystusem. Zwyczaje i sprawy, o jakich tutaj czytamy, są nam obce, a czasami nawet odrażające dla nas. Ale drodzy, jeżeli jesteśmy w stanie zaakceptować inność tego świata, jeżeli nie zatrzymamy się na powierzchni tylko prawie tej bajkowej historii z Tysiąca Jednej Nocy, to nagle dostrzeżemy bardzo znamienne treści Księgi Estery. Dzisiaj jest Niedziela Trójcy. Co to oznacza? Być może dotychczas nasz zbór nie rozważał Słowa Bożego zgodnie z agendą Kościoła. Wszystkie wolne kościoły, a my należymy do wolnych kościołów, w okresie trzecim, okresie reformacji, odcięły się od tego z obawy przed popadnięciem w rutynę, przed popadnięciem w legalizm. Mówię od tego, to znaczy od agendy, którą się ustala na cały, na właśnie 3-4 lata do przodu. Chyba jednak w tym oderwaniu się od agendy, to jest moje skromne przekonanie, poszliśmy troszkę za daleko. Mianowicie czasami zbory krążą sobie w kółko, rozważając ciągle te same teksty biblijne. Są tacy kaznodziejowie, którzy przemawiają o wszystkim na ten sam temat. Jeżeli nie mają dyscypliny, agendy, wtedy właśnie takie zbory mogą bardzo łatwo popaść w monotonię. Właśnie dzisiaj tekst, który nam przypomina, to motto, które nam przypomina, święty, święty, święty jest Pan z zastępów. Ta świętość Boża nakazuje nam zadać sobie kilka pytań. Pierwsze pytanie brzmi, kim jest Bóg? Jaki jest Bóg? I zaraz z tego wynika pytanie, co to znaczy dla mnie dzisiaj, że Bóg jest święty, święty, święty? Wydaje mi się, że Księga Estery jest cudownym obrazem, przykładem odpowiedzi na pytanie, jaki ja jestem, albo jakim być powinienem wobec świętości Boga. Jedno już o Bogu powiedzieliśmy 2 tygodnie temu, rozważając pierwszy rozdział Księgi Estery, że Bóg działa w tle wydarzeń. Nie zawsze Boga widać. Nie zawsze mamy tę świadomość, że On jest bardzo blisko mnie, ponieważ Jego działanie nie jest uzależnione od moich i Twoich uczuć czy odczuć, a nawet nie jest uzależnione od mojej i Twojej świadomości Jego działania, ponieważ Bóg jest absolutem, samodzielnym bytem, który nie warunkuje moje odczucie. Jeżeli istnienie Boga było uwarunkowane moim odczuciem, znaczyłoby to, że jestem większy jak Bóg. Zgodzicie się ze mną? Ja wcale nie muszę wiedzieć ani czuć, czy Bóg jest, czy działa. On i tak działa i tak, bo On jest. Czasami mamy mylne wrażenie, że jeżeli ja czegoś nie czuję, jeżeli ja o czymś nie wiem, no to chyba tego nie ma. Jeżeli ja czegoś nie widzę, no to chyba tego nie ma. Ja teraz nie widzę ani flagi, ani ściany za mną. Czy to znaczy, że ich nie ma? Jeżeli nie czujesz obecności Boga, to czujesz się tak jak Estera i Mordochaj, którzy nie mieli pojęcia, że Bóg szczególny sposób realizuje historię Persji, że Bóg w szczególny sposób działa w historii ich życia i oni nawet nie zdawali sobie z tego sprawy. Bóg działa w tle wydarzeń. To była pierwsza informacja, jaka do nas dotarła. Zobaczmy, jakie cechy Boga jeszcze są widoczne w tej historii, jaką przeczytaliśmy. Tutaj przeczytaliśmy historię, którą można byłoby podsumować następująco. Bóg cierpliwie przygotowuje swoich bohaterów, swoich ludzi. I gdy tylko nadarza się okazja, może ich umieścić w najbardziej odpowiednim miejscu, zadziwiając tym świat. Świat mówi, a skąd się oni wzięli? Drodzy, Bóg kształtuje historię. Bóg ma wpływ na historię mojego i twojego życia. Bez wątpienia Estera i Mordochaj są przykładem takiego przygotowania, formowania bohaterów przez Boga i umieszczania ich w miejscu, gdzie Bóg poprzez te osoby może mieć wpływ na całe królestwo. Mordochaj i Estera, jakkolwiek pochodzili z szlacheckiego rodu, to byli niewolnicy. Jedno i drugie byli nikim. Ale z Bożej decyzji zostali postawieni w bardzo wysoko postawionych miejscach, bardzo odpowiedzialnych miejscach. Bóg przygotowywał sobie bohaterów na właściwy czas i potem mógł ich użyć we właściwy sposób. Co się tutaj stało właściwie, o czym czytaliśmy? Król przystaje na propozycję poszukiwania nowej królowej. Jak czytaliśmy w poprzednim rozdziale, król w gniewie za odmowę nieprzyjścia na przyjęcie oddalił królową Waszti, swoją żonę, czy jedną z żon, swoją faworytę żonę. W tym czasie, kiedy ją oddalił, zaangażował się w wojnę w Grecji i na 4 lata go nie było w królestwie. Powrócił z wojny pokonany i upokorzony. Jego dworzanie doskonale wiedzieli, jakie są słabe punkty króla i natychmiast zaproponowali mu coś. Panie, zbierzemy nowy harem, będziesz miał nowe żony. Wiecie, co to znaczyło dla starego haremu? Zamknięcie już do końca życia tych kobiet. Nikt nie miał prawa mieć kontaktu z tymi kobietami. Wyobraźcie sobie taki los? Tylko dlatego, że król miał zły humor, tylko dlatego, że król zaczął mieć skłonności i mówił o tym, a może jednak by wrócić do królowej Waszty. My dzisiaj mamy w języku polskim takie powiedzenie prawo Medów i Persów. Co to znaczy prawo Medów i Persów? Jakie to jest prawo? Znacie takie powiedzenie? Nic już się nie da zmienić. Prawo Medów i Persów. I właśnie na tym polegała ironia, że król, mały człowieczek na odpowiedzialnym stanowisku, który uległ jakimś tam impulsom, wydał prawo, którego już nie można było cofnąć. Królowa Waszty już nie mogła powrócić na tron. Oczywiście mógł wydać inne prawo, którego nie można było cofnąć, obchodzące to pierwsze prawo, którego nie można było cofnąć. To była cała ironia słabego tyrana. Zresztą prawie każdy tyran jest słaby. Tchórzliwy. Ale oprócz tej tyranii jeszcze była inna tyrania. Królewski harem to było miejsce, do którego nikt nie miał wstępu. Kobieta, która raz się dostała do haremu, musiała być tam całe swoje życie. Co za ponury, obrzydliwie ponury los. Setek kobiet. Ten mały człowieczek, król Asferos, wraca pokonany i upokorzony po wojnie z Grekami i żeby mu dogodzić, to zebrano nowy harem, stary odsyłając na boczny tor. Królowa Waszti prawdopodobnie powróciła do władzy dopiero po zamordowaniu Achaszwerosza od 10 lat od momentu, o którym czytamy w tej chwili. Jego dwór doskonale wiedział, jak manipulować królem. Podsunęli mu nowe kandydatki. Zastanawiam się, drodzy, co musiały przeżywać młode kobiety na wieść, że król zbiera harem. Wiecie, ile tragedii osobistych było? Zastanówmy się, wiele domów w tamtych czasach żyło sobie spokojnie. Panny prawdopodobnie miały jakieś swoje plany na życie i w pewnym momencie przychodzi wieść, masz iść do haremu króla i nie ma odwołania. I nie ma odwołania. Całe życie zostaje zrujnowane. Oto dzieje się w moim życiu coś, co przekracza moje zrozumienie, co przekracza moją akceptację. Tak samo było w życiu Estery. Ni stąd, ni zowąd, tylko dlatego, że była piękną, młodą kobietą, to skazało ją na haremu króla. Ile kobiet wtedy musiało żałować, że jest pięknych? Ile kobiet, ile rodzin uciekało się do hańby naówczas obyczajowej, mówiąc, owszem, to jest piękna kobieta, ale ona już nie jest dziewicą. Kłamiąc, poniżając się, żeby czasem tylko nie skończyć w haremie do końca swojego życia. Co za potworne życie. Ale drodzy, kiedy czytamy tę historię, czytamy jeszcze jedną warstwę pod tym wszystkim. Tam u podłoża tego wszystkiego działa Bóg. Wcale nie dozwala albo wcale nie wpływa na grzeszne decyzje tych ludzi. Ale Bóg ma zamysł w historii świata. Bóg rozwija historię świata. Na całe szczęście na tyle został rozwinięty sposób myślenia o państwie, że dzisiaj tego rodzaju historie nas oburzają wręcz. My już inaczej dzisiaj myślimy. W przypowieściach Salomonowych czytamy tekst: serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód. On je kieruje dokąd chce. Otóż Bóg zdecydował o losie króla bez jego wiedzy. O losie króla bez wiedzy ludzi, którzy byli zaangażowani w los króla. Dlaczego? W Dzień Trójcy powiemy, bo Bóg jest suwerenny. Bóg jest suwerenny i działa dla swojej chwały. Zawsze realizuje swoje plany. I ty możesz się albo włączyć do realizacji jego planów, być częścią jego planu, albo pozostać na boku. Estera i Mordochaj doznali tego błogosławieństwa, że w Bożym działaniu, jego suwerennego działania byli włączeni właśnie do jego działania. Właśnie drugi rozdział, drodzy, przedstawia nam zarówno Esterę, jak i Mordochaja. Kim była Estera? Przede wszystkim Mordochaj i Estera. Wybaczcie za te dziwne imiona, to są perskie imiona. W Mordochaj to jest perskie imię pochodzące od babilońskiego imienia Marduk. To był bóg wojny, naczelne bóstwo babilońskie. Nazywał się inaczej, miał swoje hebrajskie imię, ale używano jego perskiego imienia. Prawdopodobnie dlatego, że to byli Żydzi zasymilowani, traktowani jak Persowie. Znamy wielu dzisiaj zasymilowanych Żydów, o których nikt nie wie, że są Żydami, prawda? Czy to w Polsce, czy w Stanach. Natomiast Estera jest to perska wersja, czy perski odpowiednik rzymskiego Wenus, bogini światła, miłości, bogini czystości. Estera dosłownie znaczy podobno w perskim języku, nie znam, gdzieś tam przeczytałem tylko, wymądrzam się, bo przeczytałem te rzeczy, wybaczcie, to znaczy gwiazda. Jej imię hebrajskie to jest Hadassa, czytamy o tym w drugim rozdziale, to znaczy mirra. Nie wiem, czy widzieliście w kwiaty drzewa mirrowego, są jak gwiazdeczki, takie pierzaste, piękne jak mgiełka gwiazdki. Czy Hadassa, to znaczy Mirra, przyczyniło się do wyboru tego imienia Estera, nie wiemy, ale poznajemy ją już z perskim imieniem Estery. A więc Mordochaj i Estera to byli krewni. Estera straciła swoją rodzinę. Umarła jej rodzina i była skazana właściwie na łaskę swojego wuja Mordochaja, który ją zaadoptował. Ona stała się córką swojego wuja. Ale Esterę zabrano do królewskiego pałacu. Drodzy, kluczowym elementem, dwa razy powtórzonym zresztą w drugim rozdziale, jest fakt, że ani Mordochaj, ani Estera nie wyjawili swojego pochodzenia. Nikomu nie powiedzieli, że są Żydami. Czy zastanawialiście się nad skutkami tego, o co tutaj chodzi? Oczywiście mieli do tego pełne prawo. Nie dyskutujemy, czy oni mogli to robić, czy nie, czy dobrze zrobili, czy źle. Absolutnie o tym nie dyskutujemy. Chciałbym się zastanowić nad jednym. Jeżeli Mordochaj i Estera byli traktowani jak Persowie, to co to znaczyło? Nie przestrzegali prawa mojżeszowego. Jeszcze w mniejszym stopniu nie przestrzegali prawa pożywienia koszernego. W momencie, kiedy by stosowali się do tych praw, natychmiast wiadomo byłoby, kim oni by byli. Estera zostaje zabrana do Pałacu Królewskiego, przez rok przygotowywana do tego, żeby zostać zaprezentowana przed króla i nikt nie domyśla się nawet, że ona jest Żydówką. To znaczy, że ona łamała prawo mojżeszowe, że żyła jak poganka, jadła jak poganka. I znowu mówię, ma do tego prawo. Jak długo jej nikt nie zapytał i nie musiała kłamać, miała do tego prawo. Smutne jest jednak to, że nie oddała chwały Bogu jedynemu. Żyła pośród pogan po pogańsku. Być może dlatego właśnie nigdzie nie wspomniane jest imię Boga, bo jakość życia jego dzieci była taka, jaka była. Nie wiemy. Kto to jest Mordechaj? Żyd z szlachetnego rodu. Jego przodkiem był Kisz. A wiecie, kto to był Kisz? To był ojciec króla Saula. A więc był krewnym króla Saula. I prawdopodobnie z jego dziadem i z jego ojcem został uprowadzony przez Nabukadnesara do Babilonii. To się działo na 60-70 lat przed wydarzeniami, o jakich czytamy. Jeszcze poważniejszym przestępstwem Mordochaja, a zwłaszcza Estery, było to, że oni oboje zgodzili się na to, albo że nie skorzystali z okazji, żeby zabierając ją do haremu powiedzieć: no, ja może jestem gotowa pójść do haremu, ale jestem Żydówką. Także nie będę mogła tam żyć tak jak wszystkie inne kobiety. I król na pewno powiedział: nie, nie, to ja dziękuję bardzo. Prawda? Ona poszła do haremu. W Starym Testamencie czytamy, że Żydzi w żadnym wypadku nie mieli prawa. Nie wolno im było żenić się z nieżydówkami, albo Żydówkom nie wolno było wychodzić za nieżydów. A ona tutaj przygotowywana jest do tego, żeby być nałożnicą króla, żyć z największym poganinem tamtych dni, wyznawcą pogańskiego Boga. Ale drodzy, w tym wszystkim Księga Estery nam pokazuje pewien zamysł. Dwa razy jest powtórzone, że oni nie przyznali się do swojego pochodzenia, co znaczy, że ta informacja we właściwym czasie zostaje objawiona i zostaje zamieniona na Bożą chwałę. W życiu i kolejach losu tej Żydówki widzimy Boże wsparcie, widzimy, jak Bóg działa. I to Boże działanie przejawia się na kilka sposobów. Czytamy w początku tego drugiego rozdziału od 5 do 7 wersetu. Najpierw Mordechaj zostaje wysoko postawionym urzędnikiem. To jest ciekawe, że grecki historyk Herodotus, który dość dużo pisze o Xerxesie, właśnie o tym królu, o którym mówimy, Asferusie, jego greckie imię to jest Xerxes, pisze właśnie o pewnym żydowskim wysokim urzędniku, który działał na początku działalności Xerxesa, o Mordechasu. To jest ciekawe, że ta księga, która była kwestionowana, jej historyczność, uważano, że to jest prawie jak baśń z Tysiąca Jednej Nocy, która ma tylko podnieść morale Żydów, okazuje się jedną z najbardziej dokładnych historycznych ksiąg Starego Testamentu. Wyobraźcie to sobie? najlepiej udokumentowana księga historycznie. Być może dlatego, że tak wiele historycy i krytycy się znęcali nad tą księgą. Teraz mamy olbrzymi materiał historyczny i dowodowy na to, że ta księga opisuje doskonale wszystkie zwyczaje perskie. Dokładne imiona perskie, atmosferę życia perskiego. Ale w tym wszystkim, nie wspominając ani słowa, pokazuje Boże działanie. Drodzy, dla mnie jest to dowód na to, że żyjąc w takim mieście jak Nowy Jork dzisiaj, kiedy nam się wydaje, że całe życie zdąża donikąd, ku zagładzie, że Boga tutaj nie ma, możemy być pewni, że tak jak w życiu Estery i Mordechaja, niezależnie od tego, czy czujesz to, czy nie czujesz, Bóg jest. Jest obecny. Ma wpływ na historię tego miasta. Ma wpływ na historię tego kraju. Ma wpływ na świat. I lepiej, żebyś się poddał temu wpływowi. Może wbrew twojej logice, może wbrew twojemu strachowi. A więc kilka dowodów na to, że Bóg działa mimo wszystko. Pozycja Mordechaja. Jest w bramie królewskiej. Co to znaczyło? Brama królewska to jest odpowiednik Sądu Najwyższego. Kto wie, może był jednym z sędziów albo sędzią najwyższym u króla Xerxesa. Nie wiemy, ale zajmował tam bardzo odpowiedzialne stanowisko. Był częścią dworu, był dworzaninem. Skąd o tym wiemy? Przechadzał się codziennie przed haremem, do którego nikt nie miał wstępu. Absolutnie, nawet król nie wchodził do haremu. To kobiety z haremu zostały zapraszane. To było miejsce uświęcone, miejsce zapomniane przez wszystkich. Mordechaj, będąc dworzaninem, mógł przechadzać się u bram, u dziedzińca haremu i od eunuchów mógł słuchać, co się dzieje z jego kochaną, adoptowaną córką. Mógł też przekazywać informacje, ponieważ świat króla to był świat całkowicie inny. Król nie miał pojęcia, co się dzieje w jego królestwie. Tak samo jak jego nałożnicy. Nie miały pojęcia. Oni byli całkowicie oddzieleni od rzeczywistości. Tylko przez sługi można było podawać informacje. Drugi dowód na to, że Bóg działa, mimo tego, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, to jest przychylność naczelnego eunuka Hegaja, jak czytaliśmy. Ten człowiek zobaczył Ester i ją polubił. Jakie tego były skutki, albo jakie decyzje podejmuje? Daruje Ester 7 sług. To jest symbolika prawdopodobnie. Wiele służących daruje i najlepsze pomieszczenia w pałacu dla kobiet, które się przygotowywały na spotkanie z królem. Rok czasu kobiety były przygotowywane. Prawdopodobnie był uczony etykiety królewskiej, prawdopodobnie był uczony manier, prawdopodobnie był uczony tańca, śpiewu. To wszystko, co dama powinna była umieć. Po to tylko, żeby zadowolić pożądliwość króla tyrana. Po trzecie, czytamy w drugim rozdziale, że kiedy Estera zostaje prezentowana królowi, to wywiera piorunujące na nim wrażenie. O, musiała być śliczna, albo przynajmniej musiała pasować do standardów piękna króla Xerxesa. Musiała być wyjątkowa, bo jak ją zobaczył, to o wiele bardziej ją pokochał, jak wszystkie inne nałożnice. W tym wszystkim widzimy Bożą rękę. Możemy powiedzieć, nawet jeżeli nie była taka wyjątkowo piękna, to Bóg poruszał serce i oczy tego króla, który podjął decyzję, wybieram ją, nie wiedząc, że wybiera agenta Boga Najwyższego, wybiera posłańca Boga Najwyższego, wybiera kogoś, kto będzie Boga Najwyższego reprezentował. Mordechaj i Estera byli jak uczniowie, tajemni uczniowie. Pamiętacie Nikodema, Józefa z Arymatei? W Nowym Testamencie o nich czytamy. Nie czytamy, że to byli jedni z 12, którzy chodzili za Panem, ale oni byli uczniami tajnymi. W momencie, kiedy Jezus umierał na krzyżu, jeden z nich, mając koneksję w pałacu, załatwił pusty grób dla Jezusa, a drugi czekał tylko na moment, w którym będzie można zdjąć ciało Jezusa, z ukrycia wyszedł i to ciało złożył w pustym grobie. W przeciwnym wypadku, gdyby nie ci dwaj tajemni uczniowie, ciało zmarłego Jezusa na krzyżu zostałoby wrzucone do wspólnej mogiły. tak jak wszystkich innych rzymskich straceńców się wrzucało. I wiecie co? Dałoby to kolejny dowód krytykom Pana Jezusa, że a skąd my mamy tę pewność, że Jezus zmartwychwstał? Przecież to wspólny grób tyle ciał. A tutaj ci dwaj uczniowie, skryci uczniowie w odpowiednim momencie zrobili odpowiednią rzecz, położyli do grobu, w którym jeszcze nikt nie leżał, i jest niezbity dowód na to, że było ciało Jezusa i nie ma, i zniknęło. Co się stało? Zależy od twojej interpretacji. Oto wracamy teraz do VI wieku przed Chrystusem, do Estery i Mordochaja. Oto dwaj skryci uczniowie Boga, którzy czekają na Jego działanie. Jest jeden aspekt tego wszystkiego, o czym czytamy w drugim rozdziale Księgi Estery, mianowicie jej posłuszeństwo. Mordechaj zabronił jej mówić, że jest Żydówką, i ona była posłuszna nawet wtedy, kiedy już była żoną króla, była posłuszna swojemu wujowi tak, jakby była w jego domu. Drodzy, posłuszeństwo dzisiaj nie jest najlepszą cechą, bo ona, posłuszeństwo prawdopodobnie wynika z dyscypliny. Zastanówmy się przez chwilę na zakończenie naszego rozważania nad drugim rozdziałem, nad życiem Estery. To była biedna dziewczyna. Rodzice dość szybko jej zmarli, została przysposobiona przez wuja, żyła w odosobnieniu. Mogła żyć w poczuciu żalu, mogła żyć w poczuciu klęski życiowej, mogła żyć w poczuciu przegranej z przeszłości. Ilu z nas, drodzy, boryka się ze swoją przeszłością? Ilu z nas nie jest w stanie przejść nad tym spokojnie z powodu swoich dni, które minęły? Czujesz się skrzywdzony, skrzywdzona? Czujesz się zraniony swoją przeszłością? Czujesz, że się nie możesz połapać z tym wszystkim? Estera jest jednym z nas. Ale wiecie co? Estera dała sobie radę z przeszłością. Estera była w stanie rozprawić się z przeszłością dlatego, że była zdyscyplinowaną, posłuszną swojemu wujowi, ukrytą służebnicą Boga. Ja i ty jesteśmy w stanie rozprawić się z przeszłością wtedy, jeżeli całe zaufanie złożymy w Boga i w Jego prowadzenie. Przestaniemy się boksować z tym, co dokonano z nami w przeszłości, albo z tym, co się stało z tobą w przeszłości. Jeżeli oddasz to Bogu z zaufaniem, oddasz to Bogu, Ojcu miłości, który jest suwerenny i który działa według własnej woli i we własnym czasie, zawierzysz Bogu, że tak jak wschód oddalony jest od zachodu, tak Bóg oddali nasze występki od nas, że nic już z przeszłości nie będzie musiało mieć wpływu na twój sposób życia, na twój sposób myślenia. Że Bóg oddziela cię od tego, co jest za tobą, stawiając kurtynę swojej łaski, zasłonę krwi Jezusa Chrystusa, który ją przelał na krzyżu. Jeżeli z nadzieją i z zaufaniem złożysz tę nadzieję Bogu, jeżeli w modlitwie powiesz Panu o tym, Jego Duch Święty, Jego suwerennego, świętego, świętego, świętego Boga zacznie przemieniać cię w twoim życiu. Popatrzcie, jej dyscyplina, jej ufność i prawdopodobnie kobieca intuicja sprawiły, że nie tylko ufałam swojemu wujowi, Mordechajowi, i nie przyznała się do swojego pochodzenia, ale także czytamy, że Hegaj, który ją bardzo polubił, człowiek odpowiedzialny za wszystkie kobiety, które się przygotowywały do jednej nocy z królem, faworyzował tę kobietę. Więcej, kiedy przyszła na nią kolej, dał jej rady, ażeby nic ze sobą nie zabierała. Ja sobie wyobrażam, że kobiety o marnym guście albo kobiety, które czuły się niedowartościowane, gdzieś tam musiały oblepiać się całym majestatem, wchodzić, i właściwie król wszystko widział, tylko kobiety nie widział. A Estera przyszła do króla prawdopodobnie odziana bardzo skromnie, odziana w swoją urodę i piękno swego charakteru, siłę swego charakteru i musiała wywrzeć niesamowite wrażenie na królu. Tylko dlatego, że zaufała Hegajowi, Hegaj widział w niej coś i radził jej, żeby właśnie tak postąpiła. Drodzy, następuje ślub. Król wybiera Esterę, następuje ślub i czytamy o tym, że król ogłasza nowe święto, zwalnia z podatków swoich poddanych. To jest czwarta uczta, o której mówi księga w dwóch pierwszych rozdziałach. Persowie to się lubili bawić, nie? Czwarta imprezka. Tym razem jednak to nie jest uczta, na której ktoś doznaje poniżenia, tak jak królowa Waszty. To nie jest uczta, gdzie ktoś doznał krzywdy, ale uczta, gdzie cały naród, zwłaszcza ci biedacy, bo co to mówić, Estera była z ludu. Biedacy doznają podniesienia, ulg podatkowych, łaskawości królewskiej. Nie wiadomo, czy czasem Estera nie miała na to wpływu. I na koniec tej historii czytamy o tym, że właśnie w momencie, w którym została Estera postawiona w tak ważnej i odpowiedzialnym miejscu i jej wuj został tak wysoko postawiony, może Estera się też do tego przyczyniła, nie wiemy, w Sądzie Najwyższym, wykryto spisek. O co tu wszystko chodzi? Możemy się jedynie domyślać, drodzy, że ci dwaj arystokraci, o których jest tutaj mowa, to jest Biszta, Biktan i Teresz. Biktan należał do siedmiu tych mędrców, którzy uradzili odesłanie królowej Waszty wcześniej. Biktan i Teresz prawdopodobnie musieli należeć do tradycjonalistów. Mianowicie istniało takie prawo Medów i Persów i drugi rozdział jest kolejnym ośmieszeniem tego prawa Medów i Persów, że król się mógł ożenić jedynie z córkami siedmiu arystokratycznych dworów i tylko mógł z siedmiu tych dworów mógł ustanowić córkę któregoś z tych dworów królową. Prawdopodobnie król znalazł sobie inne prawo Medów i Persów i ustanowił Esterę, dziewczynę z ludu, królową. Ci dwaj byli tym najprawdopodobniej oburzeni na tyle, że chcieli króla zgładzić. Mordechaj się o tym dowiaduje, pracuje w służbach ścigania sądowniczych, powiadamia królową i tutaj dla mnie największe zdumienie. Królowa, która była upodlona tym małżeństwem na dobrą sprawę, mogła skorzystać z okazji i nie powiedzieć nic, prawda? Byłaby uwolniona. Nie wiemy. Ale ona znowu wykazała się posłuszeństwem. Znowu wykazała się rzetelnością i lojalnością. I wbrew swoim odczuciom powiadamia króla, że grozi mu niebezpieczeństwo zamachu. Zamachu stanu. Sprawę zbadano i wyjaśniono. I znowu Herodot o tym nam pisze. O zamachu na króla. Ironia polega na tym, że 10 lat później rzeczywiście udał się zamach i Xerxes został straszliwie zamordowany, tak jak większość tyranów na wschodzie. Jakie jest znaczenie tej historii? Przypatrzmy się Esterze. Estera, nawet nie wiedząc o tym, służyła Bogu swoją szlachetnością, również i urodą, swoim posłuszeństwem służyła w tym ciemnym, bałwochwalczym świecie Bogu jedynemu. Estera to znaczy gwiazda, która świeci. Mimo tego, że była za nią tak trudna przeszłość, jej gwiazda rozświeciła się. Są ludzie, którzy mówią, ze względu na moją przeszłość, ja nie mogę świecić dzisiaj. Być może Estera jest dla mnie i dla ciebie nauką, ażeby rozprawić się raz na zawsze z przeszłością i zabłysnąć. Niezależnie w jakiej sytuacji jesteś, zabłysnąć dla Pana, świecić swoją urodą dziecka Bożego. Estera bez wątpienia pamiętała Daniela, który 70 lat wcześniej pisał o swoim życiu. I bez wątpienia inspirowało ją doświadczenie Daniela, który był na tyle posłuszny Bogu, że dał się wrzucić do jamy lwów. Pamiętacie tę historię z Daniela, prawda? 70 lat później, jestem przekonany, wszyscy Żydzi o tym wiedzieli, wszyscy Żydzi o tym mówili. Dla niej to musiała być inspiracja. Jaką naukę z tego wyciągamy? Czy inspiracją dla ciebie są wypadki z twojego życia, tradycje rodzinne? Czy inspiracją dla twojego życia jest rozpamiętywanie Słowa Bożego? Drodzy, ja i ty, wszyscy jesteśmy częścią planu Bożego. Jeżeli zaufasz Bogu, zaufasz Jego Słowu, jeżeli zagłębisz się w studiowanie Jego Słowa, Pan zacznie tobą i twoim życiem kierować i będziesz o tym wiedział. Jeżeli nie, Bóg będzie kierował twoim życiem, ale ty nie będziesz o tym wiedział. Jaki obraz Boga, bo to dzisiaj jest przecież Święto Trójcy, jaki obraz Boga wynosimy z tej wspaniałej historii? Mianowicie informacje o Bogu znajdziemy w Jego objawieniu. Nie w mądrości ludzkiej. Naturą Boga jest to, że On się sam nam objawia, a objawił nam się w Słowie Bożym. Dlatego z całą pokorą odkrywaj Pana w Jego Słowie. Zobacz, jaki On jest. Zobacz, jak jest wielki. Jak w swojej miłości chce i w swojej potędze, w swojej suwerenności, jednocześnie z Bogiem Ojcem, który chce cię dotykać z miłością, który chce cię prowadzić z dnia na dzień z czułą ojcowską miłością, który chce ci pomóc rozprawić się z tym, z czym się borykasz. Gdy ci się uda coś uchwycić z Bożego dostojeństwa, coś z Jego wielkości i obecności, spojrzysz na rzeczywistość, spojrzysz wokół siebie zupełnie z innej perspektywy, Bożej perspektywy. I wiesz co? Odpoczniesz wewnętrznie. To głębokie napięcie, to rozdarcie, które cię teraz cechuje, być może zaniknie, ponieważ będziesz przekonany, że można na Bogu polegać. Bóg jest Bogiem suwerennym, na którym można polegać, na którym się można oprzeć. Pozwólmy, aby Bóg ususzył łzy naszych wspomnień. Estera jako ofiara rozproszenia i deportacji niejednokrotnie musiała płakać, a jednak rozprawiając się z przeszłością lśniła jak gwiazda, jak Estera. Życzę ci, abyś ty lśnił, abyś ty lśniła, droga siostro, dla chwały Bożej, aby ludzie patrząc na ciebie mówili: chwała ci, Panie, chwała ci, Panie, wielki jesteś. Czy nawiedzają cię złe wspomnienia z przeszłości? Czy kiedykolwiek próbowałeś prosić Boga, aby otarł twoje łzy wspomnień i złej przeszłości? Może nie wiesz, jak to zrobić? Z Księgi Estery uczymy się jednego: zaufanie Słowu Boga i zaufanie Bogu w modlitwie. To są najlepsze sposoby, do których zachęcam. Drodzy, chciałbym, żebyśmy teraz robili coś innego. Zazwyczaj w tym momencie mówimy amen, wstajemy. My nie mamy żadnej liturgii, ale ją powtarzamy co niedzielę. Chciałbym, żebyśmy nie mieli dzisiaj liturgii, żebyśmy zrobili coś innego. Siedząc tak, jak jesteśmy, chciałbym cię zachęcić do modlitwy z twoim najbliższym sąsiadem, z kim możesz. Poświęćmy chwilę czasu na to, jeżeli sytuacja ci zezwala i chcesz, możesz się złapać za rękę, możesz się objąć. Uwielbiajmy naszego Pana, dziękując Mu za to, jak jest wielki. Stwórzmy pary modlitewne i przez chwilę dziękujmy Bogu za Jego wspaniałość i wielkość. Może będzie was trzy osoby, nie wiem, jak najlepiej wam będzie. Uwielbiajmy Go za Jego wielkość, za Jego suwerenność i wspaniałość. Bóg jest wielki. A jeżeli nie potrafisz się modlić, to zastanów się przez chwilę nad tym, jaki Bóg jest.